Jestem prowadzącym i współtwórcą kanału Na skrzydłach historii na platformie YouTube, zajmującego się, jak nazwa wskazuje, historią, a także poza tym aspektem dość powiązanym, czyli szermierką historyczną, uzbrojeniem, bronią białą i tego typu rzeczami.
Jestem Janek, też współtworzę ten kanał. Ja ukończyłem studia na kierunku historia na Wydziale Warszawskim i odpowiadam głównie na tym kanale właśnie za poprawność merytoryczną, za wyszukiwanie książek, za zajmowanie się jakąś analizą zdjęć do filmów często. Też. Czasami też występuję, bo również trenuję szermierkę historyczną i to pomaga, jak są dwie osoby, które mogą pokazać coś, jak ta walka wyglądała, bo szermierka nie jest jednoosobowym sportem, jak wiadomo, więc to się czasem przydaje, ale głównie jednak siedzę nad tekstami, rzadko coś opowiadam. Chociaż w planach jest otwarcie nowego kanału angielskiego, gdzie akurat będę mówił, bo z angielskim sobie radzę trochę lepiej niż kolega.
Chciałem tylko tutaj dodać, że ty jesteś z okolic Olsztyna, jesteś z Warmii.
Jestem z okolic Olsztyna, urodziłem się tu, mieszkam tutaj od urodzenia. To, gdzie mieszkam, nie ma za dużego związku z tym, co tworzę. Tu też zacząłem swoją przygodę z szermierką historyczną w lokalnym niewielkim klubie. Często jednak też podróżuję, zwłaszcza do Warszawy. Tam daje mi to dużo możliwości. Czy to muzeów jest więcej do robienia zdjęć, czy nagrywania. Dużo więcej mogę ludzi tam spotkać potrzebnych do tworzenia filmów. Dlatego, że Janek jest z Warszawy. Często nagrywanie razem, zwłaszcza, że ja mam dużo łatwiej z jeżdżeniem tam niż on tutaj aktualnie ze względów zawodowych. Przez co nagrywanie wspólne, kiedy już to robimy, aktualnie łatwiejsze jest, kiedy jadę tam.
Ale mieliśmy materiały o Warmii, takie stricte.
Tak.
Pamiętam, że robiłem o biskupach warmińskich kiedyś.
Mieliśmy jeden materiał taki stricte o Warmii, o biskupach warmińskich. Nawet nam się jakaś dyskusja wywiązała z osobą, która jest z tym związana bliżej, z jakąś historyczką, ale nie pamiętam już dokładnie, o co chodziło. Tak ogólnie, no to skąd pochodzę, nie ma za dużego związku z kanałem, stąd też nie ukrywam tego, skąd jestem. Często to gdzieś tam wspominam. Nie ma potrzeby, żebym jakoś bardzo to zaznaczał.
Co możemy u was znaleźć? Jakie treści dokładnie? Na czym się skupiacie na kanale? Jak byście mogli opowiedzieć?
No więc tak, głównie tworzymy treści takie, my to nazywamy treści typu shorts i są to wszelkie treści około TikTokowe, rolki, inne takie. Jest to format, który nam się najbardziej wybija. Tworzymy też materiały dłuższe. Teraz, zwłaszcza odkąd od niedawna, można powiedzieć, że zajmuję się tym poniekąd zawodowo. Mam czas się tym zajmować. Faktycznie będziemy planować publikować je regularnie i w dużo większej, mam nadzieję, jakości. Dodatkowo planujemy za jakiś czas rozpocząć podcast historyczny. Mamy pewien pomysł na niego, jak zrobić go trochę inaczej niż robią to wszyscy. Niemniej to jest kwestia planów i znalezienia czasu na to. No ale aktualnie głównie tworzymy właśnie treści takie krótkie, do 60 sekund, coś tego typu.
O tematyce historycznej, jakiś dokładnie okres?
Najbardziej ja osobiście lubię średniowiecze oraz ogólnie temat broni, uzbrojenia, właśnie szermierki, to jest bardzo ważny aspekt, bo to się wszystko łączy. Nie ograniczamy się co do okresu, no bo czy to, jak Janek studiował, no to uczył się o wszystkim, no to o wszystkim, co akurat gdzieś usłyszał, przeczytał, nagrywaliśmy, czy to dalej nagrywamy, bo gdzieś przeczytamy o tym, o tamtym. Dużo robimy o II wojnie światowej też dlatego, że ludzie to po prostu lubią i jest to jeden z bardziej zasięgowych tematów.
To ma być coś w założeniu pomiędzy takimi typowo rozrywkowymi treściami, jak często można znaleźć na YouTubie, takie już traktowanie historii nie jako jakiejś nauki poważnej, tylko tak, żeby znajdować tylko jakieś rzeczy, które będą zabawne, tylko jakieś rzeczy, które będą, powiedzmy, klikalne, które będą generowały duże zasięgi, co często teraz widać, zwłaszcza na takich kanałach, które skupiały się na krótszych formach. My próbujemy zrobić to coś pomiędzy właśnie czymś takim, a czymś stricte naukowym, co po prostu nie byłoby aż tak ciekawe na ludzi, nawet ze względu na słownictwo, na jakąś zaawansowaną wiedzę. Próbujemy jakoś balansować pomiędzy tym a tym i to wychodzi taki trochę popularno-naukowy styl, wydaje mi się.
Takim, można powiedzieć, przykładem dobrym są te żarty z II wojny światowej, które można znaleźć u was na kanale.
Tak, to jest ciekawy przykład, bo wiele jest kanałów, które mówią żarty jakieś historyczne, tylko my jako jedyni mam wrażenie, że poruszamy też ich tło historyczne. I na przykład widzieliśmy komentarze, jak ludzie narzekali, że o, teraz wytłumaczyłeś żart, jak żart jest dobry, to się go nie tłumaczy i w ogóle nie powinno się tego robić. No ale cała idea tej serii żartów jest taka, że my też zarysowujemy tło, dlaczego żartowano z danej rzeczy, ponieważ jest to ciekawe często, jest często nietypowe, no i ludzie też mogą nie wiedzieć, no bo są rzeczy, które są nieoczywiste. Wiele osób nie zna aż tak dobrze historii jakichś wydarzeń z czasu okupacji niemieckiej, załóżmy, żeby wiedzieć, dlaczego ludzie z danej rzeczy żartowali. Dlatego uważam, że jest to dobry format i nie taki typowy, jak to, co na YouTubie już występuje.
Oczywiście, to jest jest forma rozrywkowa, też popularnonaukowa, ale jednak no, nie możecie jakiegoś fake newsa dać oczywiście. I właśnie jak wygląda proces taki przygotowania do materiału, potwierdzenia tego, na czym chcecie się skupić?
Trochę mamy dwie metody, albo jedną z nich jest taka metoda, że po prostu, jako że dużo czytamy, na studiach zwłaszcza by było bardzo dużo do czytania, to czytając jakąś taką książkę, zadaną na przykład przez profesora, więc wiedząc, że jest ona wartościowa, została sprawdzona przez kogoś, kto ma ogromne kompetencje. Po 3 latach studiów mogę powiedzieć, że umiem odróżnić dobrą książkę od słabej, jak chodzi o historyczne treści. Po prostu czytając taką książkę, jeżeli natrafiam na jakąś informację, która wydaje mi się ciekawa, to myślę tak sobie z tyłu głowy, o, z tego można zrobić materiał. To wiem, że to się będzie nadawało i po prostu biorę informacje z tej książki, ewentualnie jeszcze doczytuję o tym, jeżeli to była jakaś taka bardzo mała wzmianka, a nie książka temu dokładnie poświęcona, tylko jakieś wspomnienie w książce na inny temat, to robię dodatkowy research, a jeżeli nie trzeba, no to po prostu już tylko z tej książki myślę o tym, jak to napisać, jak to ładnie przekazać i piszę w taki sposób. A drugą sytuacją, drugą możliwością jest to, że często mamy jakiś pomysł, wiemy, że chcemy nagrać o czymś, jakiś temat mamy wymyślony i wtedy szukamy książki. I to wygląda bardzo podobnie, no bo mając umiejętność odróżnienia dobrej książki od słabej, możemy być wtedy pewni, że z tej książki nic nie wyciągniemy. Bierzemy jakieś wartościowe, sprawdzamy też właśnie, czy się pokrywają te informacje, jak to wygląda, jak wygląda ten stan badań. No i wtedy na tej podstawie robimy research do filmu i piszemy już dalej.
Jak znaleźć taką dobrą książkę historyczną właśnie, żebyśmy się nie zawiedli i się nie złapali trochę na gorszej jakości treściach?
Na pewno warto po pierwsze przeczytać jakieś recenzje, bo dużo jest recenzji tego typu książek, czy to albo jakieś profesjonalne, a nawet zwyczajnie na jakichś stronach typu Lubimy Czytać, czy coś, gdzie ludzie faktycznie piszą, co myślą, no i sami musimy ocenić często, czy argumenty przemawiają do nas, czy nie, niemniej idzie to wywnioskować. Druga rzecz, no to taka podstawa jak przypisy, czy coś, bibliografia, która jest ważna, no i jak książka jej nie ma, no to zwykle nie świadczy o niej dobrze. Jeśli jest krótka, no to też raczej nie świadczy, ale to już zależy, no ale nie można się też dać nabrać, bo długa bibliografia nie oznacza, że książka jest dobra, no bo można sobie wpisać w zasadzie cokolwiek i nikt tego nie zweryfikuje.
No tutaj właśnie dobrze poruszyłeś ten temat aparatu naukowego, że jeżeli książka ma zastosowany aparat naukowy, gdzie widzimy, że przypisy są takie bardzo kompleksowe, bardzo dobrze jest napisany wstęp na przykład, bo teraz nowsze książki historyczne są pisane taką metodą, że we wstępie należy zawrzeć cały stan badań do tej pory, jaki był na dany temat. Jeżeli widzimy, że coś takiego jest zawarte, to możemy być prawie pewni, że to jest książka wartościowa, no bo ktoś musiał poświęcić ogromną ilość czasu nad danym tematem, żeby znaleźć wszystkie książki, jakie napisano wartościowe na ten temat. Jeżeli jest coś takiego w książce, to już można, myślę, że na spokojnie uczytać. A poza tym jeszcze często ja mam taką metodę, że jeżeli jest jakiś temat, wpisuję sobie w wyszukiwarkę tam na studiach, na USOS-ie tematy właśnie niektóre i patrzę, jeżeli było o tym jakieś zajęcia, to tam często te zajęcia mają podaną literaturę i z tego też można wyciągnąć dobre książki. A to jest w ogóle chyba dostępne dla każdego, żeby sobie sprawdzić, jakie zajęcia mają literaturę podaną.
A mieliście sytuację, że się przejechaliście na czymś? Przy początkowym bardziej wydaje mi się etapie, że troszkę no nie trafiliście z tematem?
Zwłaszcza kiedyś. No teraz myślę, że to się raczej nie zdarza. Myślę, że nie, no bo teraz faktycznie staramy się o to dbać. No kiedyś jak ja zakładałem kanał i ja nie miałem całej wiedzy wszystkiego, jeszcze często nie korzystałem z książek, tylko jakichś źródeł internetowych, to faktycznie błędy się potrafiły zdarzać na tym początku, kiedy nie wiedziałem, jak to dobrze robić. Dopiero jak zaczęliśmy bliżej działać razem, kiedy Janek zaczął studia, zaczął poznawać te metody, to faktycznie już te błędy się nie zdarzają. Myślę, że dawno nie było nic tak rażącego, żeby to wymagało takiego wielkiego sprostowania.
Teraz też wiemy, że na przykład niektórych tematów tak lepiej nie ruszać bez dogłębnego researchu wcześniej. Na przykład teraz ja bardzo nie lubię ruszać tematyki starożytności, bo jestem świadom tego, żeby napisać dobry film ze starożytności, to trzeba naprawdę bardzo dużo takich profesjonalnych artykułów przeczytać i to po angielsku, bo po polsku o starożytności prawie już nikt nie pisze. A to jest epoka, która tak naprawdę najszybciej zmienia się nasz stan wiedzy o tej epoce. Można byłoby pomyśleć, że najszybciej by się zmieniał stan wiedzy o epokach, o których mamy najwięcej źródeł, a tutaj jednak wychodzi na to, że im mniej źródeł, tym szybciej stan wiedzy się zmienia, bo wcześniej była na przykład taka zasada, że źródłom się dużo bardziej wierzyło niż teraz. Teraz wiemy, że to są utwory literackie, które były pisane w jakimś tam gatunku, w jakiejś koncepcji, występuje tam wiele toposów i nie możemy im aż tak ufać i przez to badania raczej już się teraz opierają na tym, często bardzo tutaj wchodzi archeologia, wchodzą jakieś takie rzeczy jak analiza gatunków literackich, analiza języka, taka, trzeba się bardzo zagłębić w jakiś temat, żeby móc coś dobrze o tej starożytności napisać. To już najłatwiej, jeżeli miałbym wybrać taki temat ze starożytności, w którym czułbym się w miarę pewnie, to byłaby wojskowość, bo jak chodzi o jakąś politykę tych cesarzy, wszystkie te śmieszne wiadomości z ich życia, to często były albo właśnie jakieś wojny polityczne, albo jakiś utwór literacki, który poruszał daną koncepcję.
Chyba przykład Kaliguli jest najlepszy. Są tam takie historie, że konia na ministra dał, tak jak dobrze pamiętam. Właśnie, ale no przykład taki dosyć świeży z deaktualizowania się czegoś, czyli przykład czarnoskórego powstańca w Powstaniu Warszawskim. To jest dość ciekawa historia. Bardzo dużo youtuberów polskich zrobiło to. Wy też chyba na ten temat zrobiliście.
Robione były praktycznie tylko przy użyciu źródeł internetowych. To też było robione przed tym, kiedy ogólna informacja na temat tego, że jest to nieprawda, te takie, no zaraz będziemy mówić o tym, jak to się stało, że to zostało ujawnione, że tak to ujmę, to nie było jeszcze wiadome, więc to nie tak, że się wybielam, no bo powinienem to na pewno wtedy zbadać lepiej, no ale dziś tych błędów nie popełniamy, no a ten temat jest na pewno ciekawy.
Był właśnie, on się nazywał August O'Brown, jeśli dobrze pamiętam. Jest nawet, co ciekawe, jego pomnik w Warszawie. To nie jest taki stricte pomnik, tylko taka bardziej tabliczka upamiętniająca z jego zdjęciem w samym centrum, więc nawet miasto nie sprawdziło tego. Oczywiście na Wikipedii też jest o nim informacja, chociaż wiadomo, że Wikipedię niektórzy nazywają Biblią idiotów, więc to trzeba trzymać duży dystans do tego, co tam widzimy. Tam treści są często robione albo pod jakąś tezę, albo pod jakąś ideę, ideologię, więc to trzeba bardzo uważać na Wikipedię. Chociaż da się tam też znaleźć mnóstwo wartościowych rzeczy, żeby nie było. Była taka wiadomość, której nie za bardzo ktokolwiek ją sprawdzał. Po prostu została uznana, wydaje mi się, że powszechnie za fakt, mimo że nie było na to mocnych dowodów nigdy. Pewnego razu jeden właśnie też taki człowiek, który pisze o II wojnie światowej na swojej stronie II wojna światowa w kolorze, przeprowadził całe śledztwo. Musiał się udać w tym celu do archiwów, musiał zbadać jakieś stare gazety, musiał zbadać stare dokumenty, i doszedł do tego, że faktycznie nie ma żadnych dowodów, żeby taki ktoś jak ten August O'Brown brał udział w Powstaniu Warszawskim. To jest tylko jedna wzmianka w jakimś pamiętniku i to jest właśnie wzmianka, że ktoś widział czarnoskórego na ulicach Warszawy podczas powstania. Ale wiemy, jak to jest, kiedy jest sytuacja stresowa. No, powstańcy byli w ciągłym stresie. To były ciągłe naloty, te sztukasy latały, były wysadzenia jakichś piwnic, były bomby, które podjeżdżały, sterowane zdalnie. Więc to, że ktoś coś zobaczył, to mógł być po prostu nawet jakiś ubrudzony człowiek. To nie jest na tyle mocny dowód, żeby dorabiać całą historię, a raczej z reszty historii tego pana Augusta wynika, że nie było go podczas powstania w ogóle w Warszawie.
Dodatkowo z tego, co wyszło też z tych wszystkich badań tego Druga wojna w kolorze, nie pamiętam dokładnego pseudonimu, to ogólnie nie był człowiek zbyt przyjemny i popełnił dużo nieciekawych rzeczy, więc to, że nie brał udziału w wojnie tak jak się zakłada, to jest tylko wisienka na torcie całego jego życiorysu.
W takim razie odsyłam słuchaczy, by się zapoznali z historią między innymi właśnie na tym fanpage'u. Szermierka to jest taka rzecz, która ma potencjał na polskim YouTubie i nikt się tym na polskim YouTubie nie zajmuje. Skąd u was to zainteresowanie właśnie? Skąd to się wzięło?
Ja broń białą, ogólnie uzbrojenie uwielbiam od dziecka. To jest tak, że mi ojciec pokazał, jakie miałem kilka lat, jeszcze zanim do szkoły chodziłem, pokazał słuchowisko Władcy Pierścieni. Ja je słuchałem, kilkanaście razy je przesłuchałem. Robiłem cokolwiek, szedłem spać, coś tam robiłem innego, rysowałem cokolwiek, cały czas to leciało. Jednym z tych aspektów, który mi się spodobał, no to były oczywiście te aspekty różne, walki, mieczy i w ogóle. Dalej zacząłem się tym interesować tylko mocniej. Nawet niedawno mój tata znalazł jakieś moje zdjęcie z przedszkola, jakiegoś karnawału czy coś, jak przebrany za rycerza jestem. Więc ja od zawsze lubiłem broń. No i w wieku około 15 lat chyba, odkryłem, że w Olsztynie jest takie coś jak lekcje walki mieczem, jak ja to wtedy nazywałem. W końcu się skontaktowałem i tak dalej, poszedłem na pierwsze testowe, nazwijmy to, zajęcia. Spodobało mi się i zacząłem uczęszczać. No to nie jest taka grupa tu akurat w Olsztynie jakaś bardzo zorganizowana jak w Warszawie, jak kolega chodzi, gdzie to jest faktycznie, mają programy treningowe, wszystko to jest bardzo już kompleksowe. U nas to zawsze była raczej grupa starych znajomych, którzy od początku w zasadzie jak istnieje ta szermierka historyczna. Oni w zasadzie brali udział w tworzeniu tego środowiska u nas w kraju i oni zwyczajnie teraz pracują, mają jakieś swoje codzienne życie, no i to jest ich hobby, w ramach którego oni też uczą nowe, młode osoby, między innymi właśnie mnie. Trenowałem to, pandemia nam trochę oczywiście pokrzyżowała te problemy w znacznej mierze i 2 lata było prawie, że 0 spotkań. Złożyło się to też z tym, że miasto akurat postanowiło sprzedać miejsce, w którym trenowaliśmy dotychczas, więc była drobna przerwa w treningach. Ja w tym czasie zacząłem też nagrywać na YouTube'a właśnie, najpierw o historii. Z czasem coraz bardziej, w zasadzie od początku opowiadając też o broni, no bo to była rzecz, o której czytałem wtedy już, której chciałem opowiadać. Wiedziałem też już wtedy, że nie było tego dużo na YouTubie, no i że ludzie to raczej lubią. Zakładałem, że jak ja to lubię, to i ludzie to lubią. Szło to dalej, przeplatałem tematy historyczne, tradycyjne z tematami broni. Z czasem uznawałem też, że w sumie już mam tyle wiedzy jakiejś podstawowej na temat walki mieczem, że mogę też zacząć opowiadać na temat tego, zwłaszcza, że środowisko, w którym byłem w szermierce historycznej, zawsze było mocno nastawione na promowanie tej idei całej szermierki historycznej. Stąd też chciałem to robić poprzez swoje media. No i zacząłem nagrywać jakieś pierwsze filmy o tym, jakieś jak zadawać pierwsze ciosy podstawowe, jakieś takie rzeczy. Też poruszałem temat różnych mitów na temat walki mieczem. Teraz to jeszcze bardziej robimy, no bo wtedy znowu miałem dalej mniej wiedzy. Też te filmy z perspektywy czasu nie podobają mi się, czy to wizualnie, czy pod względem ujęcia niektórych tematów. Zaczęliśmy też zauważać jakiś rok temu coś takiego, że za granicą temat szermierki historycznej jest faktycznie bardzo popularny. W sensie jest bardzo dużo kanałów, które skupiają się na uzbrojeniu, samej szermierce, tego typu rzeczach, które kręcą ogromne zasięgi tam i w Polsce tego nie ma. Jest masa kanałów historycznych, cała masa, lepszych, gorszych, takich nastawionych bardziej na rozrywkę, na przekazywanie jednak faktycznej wiedzy, podcastów. Tego jest masa, ale o broni nie ma nic. Są niszowe kanały, które ja znam częściowo, mają kilkanaście tysięcy subskrypcji, może jakieś podstawowe filmiki, ale nie ma połączenia tego właśnie z rozrywką, z nastawieniem na szerszego widza. Uznaliśmy wspólnie, że to jest nisza, w którą warto faktycznie iść, bo nie dość, że widzimy, że to ma zasięgi, nie dość, że u nas, to jeszcze za granicą, to jeszcze zwyczajnie to lubimy. Jest to coś, w czym jesteśmy oryginalni. No, sprawia nam przyjemność walka mieczem. To dlaczego by tego nie wykorzystać w tym, co tworzymy?
U mnie to jest ciekawe, bo zaczęło się praktycznie w ten sam sposób, czyli od Władcy Pierścieni, tylko że ja nie dostałem słuchowiska, tylko mi mama czytała go na dobranoc i też bardzo mnie to zainteresowało. Też lubiłem zawsze broń, miałem w domu jakieś takie drewniane, z bratem się biliśmy często na takie miecze. Też mama musiała nas rozdzielać czasami, bo tam palce szły. Chociaż to akurat zostało do teraz, bo jestem świeżo po treningu, w środę miałem. I mam też taki obity palec, że siniaka nawet widać i ręki nie mogę do końca wyprostować od machania tym mieczem. Potem jakoś tak trochę to bardziej zagasło u mnie, bo nie znalazłem takiej szkoły, nie miałem wtedy wiedzy, że można się serio uczyć walki mieczem. Niedawno dopiero przez kolegę tutaj odżyło bardziej zainteresowanie bronią. Zobaczyłem, że da się coś takiego zrobić. W Warszawie są dobre szkoły. I to jest też bardzo ciekawe, bo przez to, że mamy trochę dwie różne szkoły tej walki, to mamy różne perspektywy, które możemy porównywać. Ta warszawska szkoła jest taka bardziej profesjonalna, nastawiona na to, że u nas nawet jeden z instruktorów robił doktorat z tej walki mieczem i powiedzmy jest taka trochę świeższa wiedza, ale dzięki temu właśnie możemy porównać tą wiedzę i jakoś wyciągnąć z tego też własne wnioski, bo kwestia taka przy szermierce historycznej bardzo ważna jest, że większość tego, co my o niej wiemy, to są trochę domysły, bo ciężko jest tak naprawdę odtworzyć ruch z zapisanego tekstu. Najczęściej to były te teksty bardziej miały pomóc komuś, żeby kogoś nauczyć, ale to dalej to był ktoś, kto miał jakąś wiedzę i ten tekst się zapisywał sobie raczej, żeby nie zapomnieć tego. I często to są też jakieś skróty stosowane, takie niezrozumiałe dla nas rzeczy. I dlatego jest wiele różnych interpretacji. Nawet u mnie w samej szkole większość instruktorów ma jakieś swoje opinie na dany temat, w których nie zgadzają się z innymi instruktorami. Tak to wygląda, że no nie wiadomo, jak to dokładnie wyglądało i próbujemy to rekonstruować. Patrzymy, co działa, co nie działa, jak to mogło w ogóle być.
Tak, znana jest masa przykładów. Tutaj trzeba też pamiętać, my trenujemy używając ochraniaczy mimo wszystko, no bo nie chcemy walczyć na gołe ciało. I przez to, po pierwsze, mamy inną mentalność. Wiemy, że nie zginiemy, przez co mamy zupełnie inne zachowania. Dużo więcej ryzykujemy w tej walce, przez to te walki najpewniej są szybsze i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że ma to wpływ nawet na nasze mikroruchy, że tak powiem, bo na przykład mi trener opowiadał historię o tym, że bardzo długo jakaś konkretna technika nie wychodziła im, jak trenowali i ogólnie to był taki problem, jak gadali z ludźmi z wielu środowisk w Polsce, że im coś nie wychodziło i w pewnym momencie zorientowali się, że to tylko dlatego, że przez to, że mają na sobie maskę ochronną, oni wychylają się do przodu, bo nie bali się fizycznie dostać nią, to był taki odruch i tak dalej. Zauważyli, że jak faktycznie pilnują, by w tą głowę nie dostać, co też pomaga realnie podczas walki w masce, no bo nie dostając w głowę nie tracimy punktu, ale zauważyli, że jak faktycznie pilnują, by ta głowa była bardziej z tyłu, to technika zaczyna wychodzić tak, jak powinna. I takich przykładów jest w tym cała masa, ponieważ musimy brać pod uwagę, że nigdy nie odtworzymy w pełni tego, jak walczono kiedyś, no bo nigdy w pełni nie wrócimy do walki na śmierć i życie na ostrą broń.
Przynieśliście ze sobą broń białą, trochę się boję. Ale jakbyście mogli opisać, z czym przyszliście, co to jest?
No, to nie są nasze główne bojowe bronie, tylko no, je przynieśliśmy też właśnie pod zdjęcie, ponieważ fajnie wyglądają. Jest to młot rycerski oraz miecz normański, karoliński, to się różnie nazywa. Ogólnie miecz typowy dla wikingów oraz wczesnego średniowiecza. Ten młot tak średnio, bo generalnie bronie obuchowe raczej nie nadają się do walki, nawet w zbrojach często, ponieważ były przeznaczone do walki przeciwko ludziom w zbrojach, więc wiadomo, najczęściej tu używa się jakiś replik z gumy. Miecz z kolei w teorii nadaje się do walki głównie właśnie w zbrojach. Niemniej też nie jest do tego idealny. Jest to miecz, który głównie akurat ładniej wygląda niż działa. Był stosunkowo tani. Niemniej mamy, myślę, że już można powiedzieć, sporą kolekcję broni. Zarówno takiej bardziej nastawionej na wygląd. Mamy różne halabardy, kiścienie, buzdygany. Mamy też stricte do walki właśnie takiej sportowej, czyli rapiery, szpadę, miecze, tak zwane federy, specjalnie przeznaczone do szermierki historycznej. Dużo tego jest.
A propos takich różnych mitów, jak filmy przedstawiają takie pojedynki? Jakbyście mogli podać jakiś dobry przykład, złe przykłady, czy zazwyczaj się udaje, czy się nie udaje, czy to, co widzimy na ekranie jako zwykli widzowie, którzy się nie znają, to ma to jakiś związek z rzeczywistością?
No w dużym skrócie no, zwykle nie ma, ponieważ walka w rzeczywistości nie wygląda tak widowiskowo po prostu. To są bardzo szybkie ruchy. Nie ruszamy się całym ciałem, ponieważ cała idea jest taka, żeby wykonać ruch jak najmniej widoczny, żeby nasz przeciwnik nie wiedział, co chcemy zrobić. No i dodatkowo nie ma tam jakichś różnych podskoków, obrotów, tego wszystkiego, ponieważ ponownie są to ruchy zbędne, często tylko pogarszające wszystko. Masa jest motywów w filmach, często bardzo głupich. Wiadomo, są walki bardziej realistyczne, mniej. Z kolei z takich najbardziej realistycznych, to z tych, które ja znam, słyszałem, że dużo japońskich filmów przedstawia to realistycznie, niemniej nie znam się w ogóle na japońskich sztukach walki, więc...
Wydaje mi się, że to jest też dlatego, że w Japonii to cała sztuka szermiercza jest dużo bardziej żywa niż
tak,
u nas. W Japonii jest ciągłość między tymi. To każdy uczył się od swojego mistrza, który uczył się od swojego mistrza, który uczył się od swojego mistrza. I to jest taki wręcz trochę kult tych sztuk walki. U nas to raczej to jest taki ruch, który został zapoczątkowany powiedzmy w latach 90., 2000 i zaczęliśmy to rekonstruować praktycznie od zera, bo jedynym następcą powiedzmy tego, co my robimy, to jest współczesna szermierka olimpijska, która jednak już mało ma wspólnego z tym, jak to kiedyś wyglądało.
Tak, w Japonii to jest dużo bardziej kulturowy aspekt, no i ciężko to porównywać. Niemniej, jeśli chodzi właśnie o nasz europejski krąg, to wiele opinii słyszałem, że jednym z najbardziej realistycznych przedstawień walki na broń białą jest polski potop i walka Kmicica z panem Wołodyjowskim. Jest nawet za granicą masa filmów chwalących tą walkę i faktycznie jest ona bardzo dobra, bardzo realistyczna. Też jest to walka na szable, a walka na szable nawet w rzeczywistości ma to do siebie, że jest najbliższa tej filmowej i wygląda nawet dla widza najfajniej. No tak, poza tym nie interesowałem się nigdy aż tak, żeby powiedzieć, które filmy są faktycznie najbardziej realistyczne i nie przypominam sobie teraz tak z głowy żadnego filmu innego, który tak bardzo był faktycznie za to chwalony.
Ja mogę jeszcze co do walki na szable dopowiedzieć, bo sam też trenuję szable. Walka na szable ma to do siebie, że jest bardzo rytmiczna. W niej często najpierw próbujemy się dopasować do rytmu przeciwnika, dlatego to wygląda tak, że jest właśnie atak, sparowanie i to po prostu ładnie wygląda. I tylko chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie ten rytm przerwać, jakoś tego przeciwnika zmylić i wtedy właśnie, żeby go uderzyć.
Jak widzicie przyszłość swojego kanału? W którą stronę chcecie dążyć?
No, na pewno chcemy coraz bardziej iść w aspekt szermierki, walki mieczem i w ogóle, a także ogólnie pojętego porównywania historii do fantastyki, ponieważ ponownie jest to rzecz, której w Polsce jest mało, która wiemy, że na pewno budzi zainteresowanie, ale poza tym, tak jak mówiłem, chcemy zacząć robić podcast, który będzie miał nieco inną formułę niż wszystkie w zasadzie, które widzieliśmy z polskich podcastów historycznych. Chcemy, no teraz już po prostu zwyczajnie zwiększać naszą jakość i wydawanie, częstotliwość publikacji, ponieważ jak mówię, już dla mnie jest to rzecz, którą zajmuję się praktycznie na co dzień, no z tego zarabiam pieniądze. Mamy dużo jakichś takich mniej lub bardziej ambitnych projektów, na pewno z czasem jakieś rozmowy z profesorami, no już teraz mamy właśnie w planach film, który będzie zawierał rozmowę z autorkami jednej książki. Planujemy na pewno coraz więcej materiałów związanych z walką samą w sobie. Na pewno też jakieś filmy z czasem z ludźmi, którzy też w tym środowisku bardzo się znają. Też jest taki aspekt, który już próbowaliśmy nieco, ale który chcemy na pewno rozwijać i ulepszać. Czyli mieliśmy 2 czy 3 filmy z gotowania według historycznych przepisów, ponieważ ze starożytnego Rzymu mamy książkę, która jest tłumaczeniem po prostu z zachowanej książki z VI wieku,
chyba trzeci, czwarty,
już nie pamiętam, ale jest to książka, która zawiera dużo ciekawych przepisów. Filmy nagraliśmy łącznie 3, chyba. Opublikowaliśmy dwa, ponieważ jeden wyszedł dziwnie, ale w tych dwóch filmach wszystko, co zrobiliśmy, praktycznie faktycznie wyszło też, co ciekawe, więc te przepisy działają i chcemy iść w tą stronę, iść dalej też w kierunku kolejnych epok. Mamy kontakt teraz do osób, które dużo wiedzą o średniowiecznej i staropolskiej kuchni, więc w tym kierunku na pewno pójdziemy. Znamy też kontakt do innej osoby, która coś tam o starożytności wie więcej i też nam poleca, co o czym możemy nagrać, więc to jest fajny aspekt, który w Polsce pojawia się, ale też nie jest jakoś wybitnie zagospodarowany, więc no, pomysłów, jak mówiłem, mamy dużo na rozwój, no i raczej więcej jest pomysłów niż czasu na ich realizację.
No a tak, żeby każdą książkę przeczytać, to też nie jest tak łatwo, no, ale wiadomo, no, im więcej czasu mija, tym więcej książek mamy przeczytanych, tym większą mamy wiedzę i tym lepszej jakości materiały możemy robić. Uczymy się samych tych rzeczy historycznych, no to też poprawiamy jakość montażu, poprawiamy jakość oświetlenia, też cały czas myślimy nad tym, jak to zrobić, żeby ładniej wyglądało, ładniej brzmiało.
Tak, masa takich niuansów też jest, zwłaszcza u mnie, bo mam problem z nadmiernym perfekcjonizmem w takich rzeczach i potrafię spędzić niepotrzebnie dużo czasu nad jakimiś szczegółami, żeby tylko lekko je poprawić. Ja też będę szedł najpewniej w tym roku na studia historyczne, ponieważ ja pisałem maturę jeszcze w tym roku 2025 i zrobiłem sobie rok przerwy, żeby porozwijać jakieś swoje działalności, czy to internetową. Ja też trochę inne rzeczy działam, też w innych trochę aspektach zarabiam pieniądze i planuję od tego następnego roku pójść też na studia historyczne, też już w Warszawie, więc no myślę, że to też znacząco zwiększy jakość kanału, kiedy ja, czyli druga osoba tworząca kanał, będę miał dużo większą wiedzę. Dużo się nauczyłem od Janka oczywiście, bo on mi przekazywał dużo tego, czego się na studiach nauczył. Niemniej samo doświadczenie tych rozmów z profesorami, doświadczenie samej nauki faktycznie historii, no na pewno dużo zmieni w tym, jak również ja tworzę filmy.
To już jest takie zatopienie się w tej historii, po prostu ma się z nią kontakt z każdej strony, to po prostu no już czuć. Wiesz, o co chodzi w tej historii, jeżeli pójdziesz na te studia.
Bardzo serdecznie zapraszamy na kanał Na Skrzydłach Historii. Głównie publikujemy na platformie YouTube, jednak znaleźć możecie nas także na TikToku. Poza tym w dużo mniejszym zakresie na Twitterze, ale to już jest bardzo, bardzo mały. Filmy publikujemy, materiały shorts zasadniczo codziennie, więc codziennie będzie materiał dla osoby zainteresowanej. Teraz planujemy co najmniej raz w tygodniu publikować materiały długie, takie około 8, 10, 15 minutowe. No i jak czas pozwoli, to niedługo drugim filmem w tygodniu będzie podcast, na co też serdecznie wtedy będziemy zapraszać. No teraz niestety jeszcze nie mogę.